regionalny punkt widzenia. Aktualności, ważne wydarzenia, kluczowe decyzje, sukcesy i porażki w komentarzach ekspertów. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
A dziś regionalny punkt widzenia, ostatni przed wakacyjną przerwą. Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje się do wyborów samorządowych. Czy po ewentualnej wygranej marszałek województwa będzie Bydgoszczem? Dziś także m.in. o kulejącej dekomunizacji ulic i o pomyśle ruchu Kukiz 15, który chce otworzyć swoje listy w wyborach samorządowych dla każdego. Chętni sami mogą się zgłaszać. Witam gości, dr Izabela Kapsa, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Dzień dobry.
Profesor Janusz Golinowski, także politolog z UKW. Dzień dobry.
Witam
i dr Patryk Tomaszewski w studiu w Toruniu, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Spotkanie z mieszkańcami, otwarcie się na nowych kandydatów, debaty o przyszłości miast. Działacze Prawa i Sprawiedliwości z regionu na serii konferencji zapowiedzieli w ostatnich dniach przedwyborczą samorządową ofensywę. W tej chwili w wielu samorządach rządzą ludzie Platformy, PSL-u, wielu jest także włodarzy niezależnych. No, kampania samorządowa rządzi się swoimi prawami. Na co powinien postawić PiS, jeśli chce wygrać wybory samorządowe, dr Izabela Kapsa?
Ja myślę, że tutaj jakichś drastycznych zmian nie należy się spodziewać, bo po wynikach sondaży widać, że program, no i myślę też sposób komunikacji, tak, zwracania uwagi na pewne akcenty, które do tej pory przez rząd były proponowane, jest cały czas popularny, przynajmniej dla tej stałej grupy wyborców. Tutaj myślę, że koncentracja będzie musiała dostosować się do pewnej specyfiki też regionów, tak, bo oczywiście pewien przekaz partii, która no, ma większość w parlamencie, tworzy rząd i tak dalej, no jakby on jest spójny i tutaj nie spodziewałabym się żadnych zmian programowych. Być może jakiegoś zaostrzenia albo wyciągnięcia pewnych tematów na samej końcówce kampanii, no to się rzeczywiście może pojawić. Natomiast myślę, że tutaj kluczowe będą działania i oferty personalne przede wszystkim w poszczególnych regionach, w poszczególnych samorządach, gminach, tak? Czy na pewno w większych miastach będzie to wyglądało nieco inaczej niż w mniejszych miejscowościach. No i tutaj trudno się jakby spodziewać, myślę, jednolitej oferty, bo na pewno programowo pozostanie tutaj partia przy tym, co oferuje, bo to się jakby podoba, tak? To widać, że te różnice w sondażach są na tyle niewielkie, że nie trzeba tutaj jakichś poważnych zmian dokonywać. Natomiast pozostałe jakby decyzje będą na pewno musiały być dostosowane do specyfiki poszczególnych regionów.
Sondaże są korzystne dla Prawa i Sprawiedliwości, ale lokalnie, regionalnie, samorządowo w kampanii coś nowego PiS powinien wymyślić, dr Patryk Tomaszewski?
Myślę, że PiS będzie szukał takich tematów, no może jeżeli chodzi o nasze województwo, jak kolejny stopień na Wiśle, czyli tutaj elektrownia, modernizacja takich spraw związanych właśnie z komunikacją, przemysłem. Myślę, że tutaj pewne akcenty będą położone, no i oczywiście za tym będą szły zapowiedzi rządowe mówiące, że pójdą w tą stronę środki finansowe. Zresztą to jest nic nowego w wyborach samorządowych. Platforma też takiej narracji używała.
Już pojawiają się głosy ze strony niektórych działaczy PiS-u z Bydgoszczy, że po ewentualnej wygranej w wyborach do Sejmiku Wojewódzkiego marszałek powinien być z Bydgoszczy. Ten temat będzie żywy w kampanii, profesor Janusz Golinowski.
Zapewne tak, natomiast jest to wróżenie z fusów, bo pierwsze, my nie wiemy, jak się rozłożą głosy. Nie zawsze jest tak, że powiedzmy notowania na poziomie centralnym przekładają się na notowania na poziomie lokalnym. Musimy pamiętać jedno, na pewno PSL nie powtórzy wyniku wyborczego z poprzednich wyborów samorządowych. To stwarza pewne ograniczenia koalicyjne dla potencjalnego także wygranego, czyli partii PO. W tej sytuacji, zmieniając troszeczkę front, bo to robi już Kukiz, może troszeczkę zachwiać sceną polityczną i wcale nie jest powiedziane, że PiS ma szansę na wygranie, zwłaszcza w pewnych regionach, gdzie tradycyjnie wygrywały partie bardziej w kierunku centrowym, liberalnym czy lewicowym. Myślę, że PiS musi się bardzo mocno postarać. Poza tym, no niestety czasami jest tak, że długie prowadzenie w sondażach sprawia, że woda sodowa uderza do głowy i mogą po drodze pojawić się jakieś pomysły. Myślę o najbliższym chociażby kongresie PiS-u, który będzie modyfikował swój program, a perspektywa jednego roku, albo i więcej nawet, oczywiście może bardzo mocno przetasować scenę polityczną. Także ja bym nie wróżył z fusów. Nie dyskutowałbym, czy to będzie marszałek z PiS-u, czy z PO, bo to są zupełnie nie na miejscu. Zwłaszcza, że w ostatniej fazie Myślę, że te wybory mimo wszystko będą strasznie upartyjnione, czyli jak gdyby te komitety lokalne, ponieważ PSL traci na znaczeniu w regionie na rzecz PiS-u, czyli można zakładać, że to będzie pewna forma jak gdyby efektu czy rezultatu wyborów, jakie zapadną.
O tym mówimy dlatego, że politycy Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali serię konferencji i oni jakby zapowiedzieli przyspieszenie tej ofensywy przedwyborczej i na tych konferencjach pojawiają się już te wątki Tornisko-Bydgoski, jeśli chodzi o marszałka, dr Patryk Tomaszewski. Ten spór Tornisko-Bydgoski będzie się w tej kampanii pojawiał? Czy lepiej, żeby politycy go unikali, no bo tak naprawdę mogą na nim stracić, zyskać?
Ja sądzę, że będzie się pojawiał i ta polaryzacja Bydgoszcz-Toruń będzie wykorzystywana przez dwie strony, zarówno tutaj polityków z Torunia, jak i Bydgoszczy, przede wszystkim jeżeli chodzi o sejmik województwa. No i myślę, że marszałek województwa, no niezależnie czy będzie z Platformy, czy będzie z PiS-u, czy też no mniej prawdopodobnie z jakiegoś innego środowiska politycznego, czy samorządowego, to i tak podgrzewane będą nastroje mówiące o tym, że pieniądze powiedzmy szły teraz bardziej na Toruń, chociażby z Unii Europejskiej, a w przyszłości mają bardziej dotykać Bydgoszczy. Myślę, że ta polaryzacja będzie następowała. To jest taki, z tego politycy się nie wycofają. To słyszymy nawet, gdy nie ma kampanii wyborczej, co jakiś czas takie głosy, chociażby tutaj odłączenie się Uniwersytetu Medycznego, stworzenie w Bydgoszczy, czy odłączenie się od UMK. No i te tematy myślę, że będą poruszane, a wiemy, że w poprzednich wyborach również ostro dyskutowano już w ramach Platformy Obywatelskiej o tym, skąd ma być marszałek. I marszałek Całbecki wcale takiej łatwej drogi nie miał, aby zostać. Bo tutaj pamiętajmy, że tu nie ma bezpośrednich wyborów marszałków, tylko są to wybory pośrednie. I tutaj przetasowania możemy się spodziewać. I również myślę, że jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to te siły będą mierzone, kto więcej ma głosów, o ile ta ordynacja będzie w takim kształcie samorządowa, jaką mamy dziś.
Za chwilę wrócimy do rozmowy, natomiast mamy w tej chwili połączenie z naszym reporterem Andrzejem Kryskiem. Andrzeju, halo, halo, witam serdecznie.
Mam niestety dwie złe wiadomości dla kierowców i dla pasażerów pociągów osobowych, ponieważ doszło do dwóch wypadków na drodze krajowej numer 5 między Bydgoszczą a Świeciem, miejscowość Luszkowo. Doszło do zdarzenia dwóch ciężarówek, jednego samochodu osobowego. Ofiara jest uwięziona, wydobywana przez strażaków. Droga jest zamknięta. Radzę zatem korzystać z objazdu drogą nad Wisłą na drodze krajowej numer 5 między Bydgoszczą a Świeciem w Luszkowie. I drugi wypadek wydarzył się w Turznie koło Aleksandrowa Kujawskiego na linii kolejowej Toruń-Włocławek. Tam też doszło do zderzenia ciężarówki z pociągiem i ruch na tej linii Toruń-Włocławek jest w tej chwili wstrzymany, także to jest niedobra wiadomość dla pasażerów pociągów na tej trasie.
Ważna, gorąca informacja od Andrzeja Kryska. Bardzo ci dziękuję. Do tego tematu z pewnością powrócimy w wiadomościach o 10. Słuchają Państwo regionalnego punktu widzenia. Wracamy do dyskusji. Wrócę jeszcze troszeczkę do tego konfliktu bydgosko-toruńskiego, bo on pojawia się przy okazji każdej kampanii. Już zaczyna wybrzmiewać teraz. Pani doktor, to nie jest tak, że mieszkańcy są już zmęczeni i jeśli na przykład ktoś wpadłby na pomysł, żeby zorganizować kampanię bez wygrywania tego konfliktu, nie zyskałby w oczach?
To znaczy tak, ja myślę, że w ogóle jeśli chodzi o strategię PiS-u, to w naszym regionie to jest to partia, która będzie się starała partię wydrzeć konkurencji, tak? Władzę wydrzeć konkurencji, więc trochę inaczej się podchodzi do kampanii wyborczej w sytuacji, kiedy jesteśmy w opozycji, niż wtedy, kiedy chcemy utrzymać władzę. I z tej perspektywy podkreślanie pewnych braków, no nie wiem, jakichś tam decyzji niekorzystnych, prawda, takich emocji nawet negatywnych, może się okazać korzystne, no biorąc też pod uwagę pewną specyfikę naszego narodu, że my jesteśmy tacy trochę bardziej skłonni do narzekania i jakby widzenia tej ciemnej strony, prawda, więc można to wykorzystywać właśnie w tym kontekście. Pewnie, gdyby się ktoś zdecydował na kampanię właśnie pozytywną, mogłoby to przynieść pewien dobry efekt, natomiast no tutaj w przypadku PiS-u myślę, że to nie będzie ten kierunek, bo zresztą to już w tej chwili widać i tak jak mówię, no jakby starając się przejąć władzę od od dotychczasowych włodarzy tutaj w naszym regionie, to raczej będą się opierać na tym, czego oni nie zrobili, będą im wytykać błędy, niż właśnie koncentrować się na tym przekazie pozytywnym.
Z jednej strony przyspieszenie przed wyborami samorządowymi, ale z drugiej strony 1 lipca PiS organizuje kongres programowy. Pan profesor już o tym wspominał. Mają być przedstawione plany, pomysły na drugą część kadencji. Czego się pan spodziewa? Jakie mogą paść propozycje? Janusz Golinowski.
Sądzę, że PiS dość mocno eksponuje problem rozwoju zrównoważonego. On to próbuje w jakiś sposób realizować i pewne zmiany w zakresie polityki senioralnej. Nie wiem, czy zasadnie, czy nie, myślę, że tak, ale jest tam bardzo duży elektorat poparcia, nie tylko ze strony właśnie w kierunku PiS-u, ale także innych ugrupowań. Ja się dziwię, że to środowisko, a my z tego co wiem, emerytów mamy dużo i ono zostało zaniedbane. Poza tym ludziom też coś się należy od życia i zostali tak troszeczkę zmarginalizowani. I myślę, że w tej materii będą jakieś ruchy na rzecz wsparcia chociażby finansowego, czy nie tyle finansowego, ile powiedzmy realizowania jakiejś sensownych polityki senioralnej, bo ona w Polsce także leży. Oprócz tego, że się dużo mówi na ten temat, to bardzo mało się zrobiło. No i cóż, i wracając troszeczkę do poprzednich wątków, o których mówiliśmy, w strategii marketingowej zawsze jest tak, że gdzieś tam na ostatniej fazie pojawia się tak zwana kampania negatywna. Ja sobie nie wyobrażam, żeby nie ruszono problemu konfliktu właśnie bydgoskotoruńskiego, bo on jest bardzo wdzięcznym obszarem i on bardzo
ale
ładnie...
mieszkańcy nie są zmęczeni? To jest podatny grunt.
Mogą być, natomiast na ten czas, jeśli się wyciąga pewne sprawy, wyciąga się coś, co się nazywa kasą, to nie ma, mówiąc kolokwialnie, bata, żeby to nie odpaliło. To odpali i rzeczywiście będzie polaryzacja. Ja chciałem, panie redaktorze, zwrócić uwagę na jedno, że to między innymi politycy bardzo skutecznie w tych właśnie fazach, w fazie kampanii marketingowej, bardzo mocno polaryzują to społeczności i w tym sensie myślę, że PiS musi, wracając do tego poprzedniego wątku, znaleźć jakiś sensowny właśnie klucz, który by w jakiś sposób spajał ich politykę. Jeśli my myśli o wygranej. Tak jak powiedziałem wcześniej, wcale poziom centralny nie musi przełożyć się na lokalny, a w środowisku bydgoskim on takich dużych atutów nie ma. Zwykle on przegrywał. Tutaj myślę o regionie szczególnie bydgoskim.
W obliczu dobrych sondaży, jaką strategię na resztę kadencji przyjmie PiS? Czego spodziewa się po tym kongresie dr Patryk Tomaszewski?
Ja bym dodał tylko do tego, co powiedział pan profesor, bo zgadzam się z tą wypowiedzią, że jeszcze pewnie wspomniane będzie o polityce zdrowia, szeroko pojętej, bo tutaj mamy ostatnie akcenty ministra, który powiedział o tym, że mogą być pewne elementy opłacane. Zresztą ja osobiście się z tym zgadzam, natomiast...
Chociaż panie premierze kazała wstrzymać pracę.
Oczywiście.
Z tą ustawą.
Tak, tak.
Dlaczego kazała wstrzymać? Wystraszyła się właśnie reakcji?
No pamiętamy w poprzedniej kampanii, te właśnie negatywne, gdzie mocno podkreślano, że Platforma Obywatelska to prywatyzacja służby zdrowia, natomiast Prawo i Sprawiedliwość to ostoja służby zdrowia darmowej, powszechnej i dla każdego dostępnej. Jak wiemy, to z tym bywa różnie i wiemy, że borykamy się z problemami takimi strukturalnymi w służbie zdrowia od 1989 roku, a pewnie i wcześniej, jak sobie przypomnę. I tutaj pewnie będzie właśnie ten akcent, że jednak ona jest darmowa i pewnie jeszcze rolnicy i to tylko tyle, bo rolnicy to jest ten obszar, który też się przyda do wyborów samorządowych, tak? Tutaj, żeby, tak też jak było wspomniane, żeby PSL jeszcze miał słabszy wynik, żeby można było w tym elektoracie również mieć większe poparcie.
Jeszcze kończąc ten wątek, wielu obserwatorów uważa, że Prawo i Sprawiedliwość wprowadzając różne zmiany, otwiera zbyt wiele frontów. Pani doktor, spodziewa się pani, że będą te konflikty wygaszane?
Nie, myślę, że nie, bo to dopóki jest to skuteczne, dopóki właśnie przynosi to efekty w postaci poparcia, przynajmniej w tej chwili nie wyborczego, ale powiedzmy poparcia wśród obywateli, no to będzie to wykorzystywane. Zresztą widać, że ta polityka socjalna w naszym kraju jest tym kluczem, który rzeczywiście część społeczeństwa potrafi przekonać do takich pomysłów i na pewno będzie to wykorzystywane. I to będą seniorzy, i to mogą być kolejne grupy zawodowe czy społeczne właśnie, które będą się o to upominały. No pytanie, na ile budżet to wszystko wytrzyma i kiedy to przestanie być możliwe.
Teraz krótka przerwa, po niej powiemy o propozycji ruchu Kukiz 15, która otwiera swoje listy wyborcze dla każdego. Spytamy, czy to może być takie troszkę orzeźwiające dla wyborów samorządowych. To jest regionalny punkt widzenia. Wracamy za chwilę.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
I wracamy do dyskusji. Ruch Kukiz 15 chce umożliwić wszystkim obywatelom kandydowanie w wyborach samorządowych na swoich listach lub z poparciem tego ruchu. W tym celu uruchomiono specjalną witrynę internetową, za pośrednictwem której obywatele będą mogli zgłaszać swoje kandydatury. Tym różnimy się od partii politycznych, że to nie posłowie ze swoimi przybocznymi jakimiś gabinecikami politycznymi będą ustalali, kto się nadaje, a kto się nie nadaje do samorządu. Liczymy na aktywność obywatelską i na oddolne ruchy, powiedział Paweł Kukiz. No właśnie, pomysł dobry, ożywczy, świeży. Patryk Tomaszewski.
Na pewno dobry dla ruchu Kukiz, ponieważ struktury regionalne mają jeszcze słabe, nie wykształciły się, więc na pewno tych kandydatów jest znacznie mniej, tych, którzy są związani bezpośrednio z ruchem. No i tutaj mogą dzięki temu przybyć nowe osoby, które będą chciały startować pod szyldem lub to z poparciem ruchu Kukiz. I w tym względzie jest to ruch dobry też marketingowo, bo spełnia oczekiwania wyborców tego środowiska, tej obywatelskości, żeby oddać więcej obywatelom po prostu wybieralności. Jest to związane też z hasłami JOW-ów po części przynajmniej, więc w takim kontekście dobrze, a to, co komunikuje Kukiz, Paweł Kukiz, jest oczywiście faktem. Wiemy dobrze, że pierwsze jedynki, dwójki, ostatnie miejsce, czasami trójki na listach partyjnych są obstawiane przez liderów partii. No czasami się coś tam wyłamuje, na przykład jak w Toruniu PiS radnych z numeru jeden, ci, którzy byli radnymi, wystawił w poprzednich wyborach na dwójkach i to było w jakimś tam stopniu ożywcze, no i pojawili się nowi samorządowcy z tego ugrupowania w Radzie Miasta Torunia, więc tutaj widać, że ta fluktuacja jest ogólnie mała, no i Kukiz moim zdaniem, skoro ma małe zasoby ludzkie i komunikuje się w sposób taki, który odpowiada ideom tego ruchu, to jest zagranie polityczne dobre, marketingowe.
Z jednej strony pan zakłada, że ludzie sami się zgłaszają i szukają, jak rozumiem, poparcia dla siebie. Z drugiej strony Paweł Kukiz zapowiada, że będzie chciał weryfikować kandydatów pod względem uczciwości i transparentności. I to pytanie do pani doktor. O tę weryfikację cały pomysł może się wywrócić? Nie zaczną się konflikty na etapie tej weryfikacji, że
dokładnie,
tak naprawdę...
Tak. Tak, to jest ryzykowny pomysł. Oczywiście to się zgadza, że Kukiz jako organizacja, jako stowarzyszenie, czy jako w ogóle formacja polityczna, bo tak, to nie partia, ale formacja polityczna, rzeczywiście w regionach jest na tyle słaba, że przy dobrym uzasadnieniu właśnie takim komunikacyjnym to wygląda nieźle, że się tutaj otwierają. Natomiast to może się okazać ryzykowne.
Przykrywają słabość też w pewnym sensie.
Tak. No bo oczywiście nie mówią o tym, że nie mają ludzi w terenach, tylko prawda, tutaj komunikat jest właśnie taki, że to się otwierają na udział wszystkich chętnych. Natomiast rzeczywiście może się okazać, pewnie nie na masową skalę, bo tego się raczej nie spodziewam, ale że będą takie miejsca, gdzie rzeczywiście no, albo nie będą w stanie zweryfikować, albo właśnie ta weryfikacja doprowadzi do tego, że pojawi się pole konfliktu, to znaczy właśnie wbrew zapowiedziom, które mówią o tym, że jesteśmy otwarci na wszystkich chętnych, którzy chcieliby tutaj pod szyldem tej organizacji startować, że nagle się okaże, że jest problem, żeby właśnie na listę się dostać i to może być wykorzystywane. Ja tutaj, to pan profesor powiedział wcześniej, że Kukiz może zmienić trochę ten podział sił w regionach, to wszystko będzie zależało tak naprawdę, jak się te listy poukładają i, no i na ile rzeczywiście osoby, które będą startowały z list Kukiza, będą identyfikowały się programowo, no bo jeśli rozumiem, że poza tym, że wpisanie na listę nie idzie nic więcej ze strony partii, znaczy ani żadne środki finansowe pewnie, ani pomoc organizacyjna, poza szyldem, dokładnie, no to na przykład na jaki wpływ będzie miała organizacja na przykład na treść ulotek, tak, czy hasła programowe poszczególnych kandydatów. No trudno to powiedzieć dzisiaj.
Z zapowiedzi wynika, że ruch otwiera się na ludzi od prawa do lewa. Panie profesorze, takie otwarcie się właśnie na ludzi o różnych poglądach może być groźne dla ruchu Kukiza? Że ten ruch się może rozmyć w jakichś takich hybrydach, lokalnych konfliktach?
Ja chciałbym zwrócić uwagę na sam ideał. Ideały z wyborów samorządowych i w tym sensie jak gdybym wspierałbym ruch, ponieważ tam się powinno te programy odpolitycznić. One powinny być bardzo instrumentalnie ustawiane pod oczekiwania społeczne i to wydaje się coś oczywistego, że tutaj nie tworzy się wielkiej polityki, natomiast widzę pewne niebezpieczeństwa upartyjnienia, jak to zwykle, przeciwko czemu Kukiz występuje i niewątpliwie patrząc na partię Kukiza, ja powiem szczerze, kiedyś się myliłem, myślałem, że on się rozmyje, to jest dla mnie partia przez cały czas, on może się nazywać różnie, to nie ma znaczenia, natomiast rzeczywiście on się utrzymał na scenie politycznej i myślę, że...
W sondażach z ostatniego miesiąca ma stałe poparcie od 7 do 14%.
Tak, w związku z tym można powiedzieć tak, że on umocni swoją pozycję w najbliższych wyborach samorządowych, bo to kopanie się bulterierów po jednej, po drugiej stronie praktycznie w zasadzie zamyka alternatywy i można powiedzieć, że tym społeczeństwo czy społeczności są zmęczone. Natomiast czy to spowoduje, że właśnie ruch ulegnie rozmyciu. Myślę, że nie. Myślę, że sam Kukiz określi jak gdyby parametry, jak dalece ten program może być korygowany pod dyktando, czy pod hasłem ruchu Kukiz 15. To w tym sensie startujący, potencjalny kandydat musi się z tym liczyć. Natomiast niewątpliwie to otwiera pewną perspektywę na rozbicie tego duopolu, który istnieje na scenie politycznej i on nabrał charakter więc takiej walki infantylnej. To znaczy schodzimy do poziomu piaskownicy i potrafimy się obrażać na wszystko i na wszystkich, nawet najbardziej absurdalne rzeczy. I to może po prostu męczyć. Stąd też Kukiz będąc trzecią siłą, bo póki co niestety Nowoczesna, już nie mówię o PSL-u, praktycznie gdzieś tam schodzi w tło. Ja już nie mówię o lewicy. Lewica w Polsce zupełnie śpi, co jest dla mnie zupełnie jakoś niezrozumiałe, ponieważ oni się tak chcieliby się podczepiać i myślę, jeśli będą się przez cały czas podczepiać kogoś tam, to praktycznie zlecą ze sceny politycznej. To w tym sensie Kukiz 15 jest niewątpliwie pewnym takim rozsadnikiem tego duopolu, który rzeczywiście toczy walkę o władzę.
Dla wielu osób jednak ruch Pawła Kukiza jest dość podobny do Prawa i Sprawiedliwości. Doktor Patryk Tomaszewski, skąd zatem to stałe poparcie od 7 do 14%? Faktycznie ruch jest teraz trzecią siłą. Kogo zagospodarowuje Paweł Kukiz?
Jeżeli byśmy popatrzyli na wyborców, to przede wszystkim ludzi młodszych, tych, dla których Prawo i Sprawiedliwość jest partią taką, przepraszam za określenie, słuchaczy i działaczy partii, taką emerycką. Więc młodzi na pewno wolą dynamikę i dyskurs, który prezentuje Kukiz. Kolejne grupy to są jednak osoby związane z protestem, tak? Czyli to nie jest partia protestu, ale ruch protestu, który zagospodarowuje te środowiska i narodowe, i jakieś libertariańskie, które są na obrzeżach całego środowiska politycznego, czy też dyskursu politycznego w Polsce. I to nie są może wielkie ruchy, ale jest to trochę głosujących ze względu na to, że Kukiz daje możliwość również wypowiedzi takim posłom. No i to są też takie hasła, jak chociażby zresztą to związane z wczorajszym głosowaniem w Sejmie, jak marihuana lecznicza, a może w przyszłości jakiś tam dostęp do marihuany, czyli to, co młodych Polaków może przyciągać.
Zmieniamy temat. Do 2 września zgodnie z ustawą samorządy mają czas na dekomunizację nas ulic. Jeśli tego nie zrobią, wojewoda wyda zarządzenie zastępcze. W Bydgoszczy radni w ogóle na razie nie zajmują się tą kwestią. Wakacje tuż, tuż. Z kolei radni w Moginie zmienili wczoraj nazwę ulicy 22 stycznia na 22 stycznia. Tłumaczą, że nie chodzi o datę wyzwolenia Mogilna przez Armię Radziecką, tylko o początek powstania styczniowego. Ot taki fortel. Pani doktor, dlaczego dekomunizacja ulic idzie tak opornie?
No ja myślę, że tutaj przede wszystkim ten opór społeczny może być takim argumentem, tak? Bo rzeczywiście znajomość historii dla wielu ludzi to jest już zbyt jakby duży wysiłek, bym powiedziała. Już nie mówiąc o młodym pokoleniu, dla których pewne nazwiska, które są właśnie kłopotliwe właśnie ze względów politycznych dzisiaj, czy daty, w ogóle nic nie mówią. Natomiast jest to problem, czy byłby to problem, zmiana nazwy ulicy, byłby to problem taki, że trzeba wymienić czy dokumenty jakieś, prawda, czy właśnie tego typu rzeczy, które niekoniecznie ludziom się mogą podobać, więc myślę, że to jest jakby jeden
powód. Zapowiedź była taka, że dokumentów nie będzie trzeba wymieniać do momentu, kiedy nie utracą ważności, więc to był taki, jest taki krok.
No ale to nie mówimy tylko pewnie o dowodach osobistych, bo już dzisiaj w dowodach nie mamy adresów, ale też pewnie o innych aktach notarialnych, czy innych tego typu rzeczach, więc to rzeczywiście...
Ale mieszkańcom faktycznie obojętne jest to, przy jakiej ulicy mieszkają?
Ja myślę, że dzisiaj w większości tak. Dlatego nawet jakbyśmy spojrzeli na te sondaże takie, które czy próby zbadania nastrojów, na jakie nazwy ewentualnie mogłyby być zmienione dotychczasowe nazwy ulic, to one mają takie to są pomysły takie bardzo dziwne, bym powiedziała, tak? Ani nieważne ze względów historycznych, ani nie, jakby związane z jakąś taką modą, natomiast dzisiaj już takiego przywiązania do tych nazw myślę nie ma, jak w momencie, kiedy one były nadawane. I być może rzeczywiście, no to jest taka odpowiedź na to, że ten, jest taka potrzeba.
W głosowaniu internetowym w Bydgoszczy na nowego patrona wygrał Clint Eastwood, a nie jakiś lokalny bohater. Dlaczego, panie profesorze? Mieszkańcom jest to obojętne? Czy to jest głos protestu?
To jest pewnego rodzaju ośmieszanie tej całej, powiedzmy, konstrukcji wymiany ulic. Myślę, że społeczeństwo trochę ma przesyt tak rozumianej historii, gdzieś przez cały czas poprzednich bohaterów bohaterów w cudzysłowie, wymienia się na nowych bohaterów, nie chciałbym powiedzieć w cudzysłowie, bo następcy mogą zrobić to samo. To jest to niebezpieczeństwo, czyli jak gdyby schodzenia bieżącą polityką w obszary historyczne. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że niektóre postaci były kontrowersyjne, czy po jednej, czy po drugiej stronie. Oczywiście nie chcę tutaj zrównywać jednych i drugich, to nie w tym rzecz. Natomiast myślę, patrzę na oczekiwania społeczne i w jakiś sposób reakcje społeczne, bo tym się tutaj sugeruje, że społeczeństwo troszeczkę ma poczucie pewnego zmęczenia tych zmian, no i względy czysto techniczne. Ja sobie nie wyobrażam bałaganu, który będzie miał miejsce, jeśli rzeczywiście zostawimy dowody tożsamości czy inne dokumenty do czasu ich ważności. Przecież to będzie totalne, totalne zamieszanie. Także nawet przewidując takie rzeczy, raczej byłbym skłonny do pewnego spokoju.
Według informacji Bydgoskiej Gazety Wyborczej, w Bydgoszczy władze miasta celowo zwlekają z dekomunizacją, by zrobił to wojewoda i wziął na siebie ewentualną złość mieszkańców. Taka taktyka może być dla PO opłacalna? Patryk Tomaszewski.
Na pewno spolaryzuje tutaj nastroje. Tak, ustawa mówi jednoznacznie, tak, że jeżeli tutaj samorząd nie podejmie działań, to podejmuje je wojewoda, więc jakby na niego spadnie odium. A tak jak już przedmówcy powiedzieli, nie wszyscy chcą tych zmian. Część społeczeństwa jest zmęczona. Część zupełnie nie zna tych postaci, zarówno tych, które były wcześniej, jak i tych, które mają być obecnie. Ja żałuję, że ta dekomunizacja ulic nie odbyła się znacznie wcześniej, to na poziomie takim właśnie lokalnym.
W dużym stopniu się odbyła, prawda? Teraz jest to jakby dokończenie.
Tak, to, to już są tylko gwardie ludowe. Ja wczoraj sobie pozwoliłem poszukać jakichś tam nazw, które zostały. To jest tego naprawdę już niewiele. No i to są jeszcze takie nazwy, które dalej będą budziły kontrowersje, już zostawiając nawet to, co myślą zwykli ludzie, którzy są przywiązani po prostu do miejsca, w którym mieszkają często, tak? Więc nie zastanawiają się nad bohaterami, tylko po prostu mieszka od wielu lat przy jakiejś ulicy, a to będą takie jak, no nie wiem, w Toruniu ulica chociażby Gagarina, czy to już dekomunizujemy, czy nie, więc oczywiście tam ustawa mówi o tym, że IPN decyduje, na szczęście ktoś decyduje, ale do którego momentu się posuwamy z tymi bohaterami, tak, więc tutaj będą spory, natomiast takie...
Gagarina chyba ocaleje.
Tak, no, myślę, że Gagarina, no znaczy, no nie wiem, no, zależy jak spojrzymy na tą postać. Ja uważam, że szkoda, że wcześniej to się nie odbyło. Natomiast polityczne nazwy ulic zawsze będą budziły kontrowersje. Może trzeba Bukowe nazywać, nie wiem, Klonowe, a może Przecznice, jak w Stanach Zjednoczonych, tylko numerować i to w końcu by zamknęło spory, ponieważ one jeszcze kiedyś pewnie odżyją.
Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłuchała Michała Tuska, syna byłego premiera. Michał Tusk, pracując w porcie lotniczym w Gdańsku, współpracował także z OLT Express, linią, w którą zainwestowali właściciele Amber Gold. Michał Tusk przyznał przed komisją, że razem z ojcem wiedzieli, że to jest, mówiąc tak kolokwialnie, lipa, czyli że są pewne podejrzenia wokół Marcina P., że KNF wydała swoje ostrzeżenie wcześniej dotyczące produktów finansowych Amber Gold. Ta wypowiedź odbiła się szerokim echem. Ona jakoś obciąża Donalda Tuska i Izabela Kapsa.
No, trochę tak, z tego względu, że no, jest na tyle niejasne, że rzeczywiście wymaga to wyjaśnienia, o co chodzi tak naprawdę, co autor miał na myśli, tak? Bo w dalszych wypowiedziach pana Michała Tuska jakby nie ma jednoznacznego wskazania, że rzeczywiście Donald Tusk wiedział o tych obciążeniach, czy zarzutach, czy nawet jakichś tam wyrokach, które tutaj właściciele Amber Gold obciążały. Natomiast no, to już wystarczyło, takie zdanie wystarczyło do tego, żeby jakby cała spirala tutaj podejrzeń, czy wręcz dla niektórych już wyrokowania, prawda, że Donald Tusk jest zamieszany, że miał świadomość i tak dalej. I właściwie już jest po sprawie. Także na pewno wymaga to dalszych wyjaśnień. I tak jak mówię, no, poza tym jednym sformułowaniem, które oczywiście jest takie no, budzące pewne wątpliwości, tak, i wymaga wyjaśnienia, o co tak naprawdę chodzi i jakiego typu podejrzenia to były. Czy to chodziło tylko o osobę właściciela, czy chodziło o jakieś powiązania, czy coś jeszcze, co oni na tamten czas wiedzieli. No bo jakby nic więcej jeszcze nie wiemy, tak? Czy jakby nie ma poważnych na razie dowodów na to, żeby Donald Tusk wiedział cokolwiek na ten temat.
Jeżeli wiedzieli, że była to lipa, to dlaczego Donald Tusk nie uruchomił służb, by uchronić przed tą zdradziecką lipą tysięcy Polaków? Pytał w jednym z wywiadów wicepremier Jarosław Gowin. Panie profesorze, to co powiedział Michał Tusk może jakoś zaszkodzić Donaldowi Tuskowi, jeśli będzie na przykład walczył o prezydenturę? Czy...
Ja myślę, że nie, akurat nie Michał Tusk. Ja chciałem zwrócić uwagę na inny aspekt. Myślę, że coraz to bardziej wchodząc w głąb komisji, która tę sprawę bada, pokazuje nam klasyczny syndrom państwa mafijnego. I to w pełnym tego słowa znaczeniu i mówię jak gdyby w całej świadomości. To oznacza jak gdyby, no po pierwsze, człowiek, który ma 20 parę lat, kilkakrotnie karany, przechodzi przez wszystkie procedury i nikt mu nie zwraca uwagi. Panie dyrektorze, ja powiem tak. Jeśli pracownik ochrony musi przedstawić świadectwo o niekaralności, pracownik ochrony, facet, który zajmuje się milionami czy miliardami, dostaje pozwolenia raz, drugi, trzeci. To gdzie są służby? Gdzie są organy kontrolne, w sensie prokuratura, sądy i tak dalej, które mu dają wyroki w zawiasach? Druga sprawa, to pojawia się wczorajszy jak gdyby aspekt, a mianowicie w momencie ogłoszenia upadłości bardzo skutecznie służby jak gdyby pilotowały to, żeby te pieniądze wyjechały z kraju. Pytanie dlaczego? I kto tym kierował? W związku z tym ja zwracam uwagę nie na personalne sprawy, bo to się zajmie tym na przykład sądownictwo, prokura. Natomiast same mechanizmy funkcjonowania państwa dla mnie to są symptomy państwa mafijnego.
A czy efekt prac komisji może jakoś wpłynąć na scenę polityczną?
Ja myślę, że ujawnia pewne bagno, z którym mamy do czynienia. No i ja tutaj rzeczywiście posłużę się cytatem pani premier Szydło. Wystarczy nie kraść. Proszę spojrzeć na ostatnie dane gospodarcze. Te pieniądze wychodzą z tego kraju i my ciągle się zastanawiamy, że na nic nas nie stać. To w tym sensie uderzenie w takie struktury korporacyjne, mafijne, gdzie funkcjonują w jakiś sposób w pewnych relacjach, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby prokuratura czy sądownictwo nie była w stanie wyłapać, no zwracała uwagę Komisja Nadzoru Finansowego, że coś nie tak. A co z pozostałymi rzeczami? A gdzie byli politycy? A gdzie były służby, które dają ochronę, na przykład ABW? I tak dalej, i tak dalej. To jest dla mnie rzecz no wręcz nie do pojęcia. To Polska w tym momencie przyjmuje standardy, nie chcę obrażać krajów afrykańskich, ale naprawdę krajów afrykańskich, jeśli chodzi o korupcję, także polityczną.
Z wielu już zeznań przed komisją wynika, że instytucje państwa działały faktycznie nieudolnie. Doktor Patryk Tomaszewski, efekt prac komisji będzie miał wpływ na scenę polityczną? Poparcie dla partii choćby?
Zależy, jak długo będzie pracowała komisja, no do jakich dojdą wniosków. No pewna narracja już się z tego wyłania. Na pewno ci politycy, którzy zasiadają w tej komisji, część z tych polityków, dla nich będzie miało to wpływ, ponieważ będą mogli zabłysnąć, są bardziej widoczni, wykazać się erudycją, o ile takową posiadają, więc dla nich jak najbardziej. Na pewno to, co wspomniał pan profesor, tak odczuwa chyba większość Polaków, że państwo nie działa w sposób należyty, jak dojdzie do tego jeszcze znowu osławiona Sowa i znowu pewien dyskurs prywatny teoretycznie, to okazuje się, że może to mieć wpływ na wybory, czy na bezpośrednio Donalda Tuska. Nie wiem, wypowiedź pana Michała Tuska, no pokazuje jedno, jakby brać ją tylko w takim kontekście niepolitycznym, no to okazuje się, że panu Michałowi nie zależało, czy ta firma tam dobrze prosperuje, czy nie. Ważne, że ja będę dostawał z tego jakieś pieniądze. No tak to można by było odebrać, gdyby nie wkładać narracji politycznej w to wydarzenie.
Prace komisji trwają, przed komisją stanie także Donald Tusk. Kończymy regionalny punkt widzenia. Ostatni przed wakacyjną przerwą, na sam koniec szybki quiz. Pytanie, czy wiedzą państwo, gdzie leży krzywe kolano, panie profesorze?
Nie, przepraszam, zaskoczenie.
Panie doktorze.
Nie.
Pani doktor.
Może Kaszuby gdzieś.
Nie mam pojęcia.
Proszę państwa, gdzie leży krzywe kolano? Zostawiam państwa z tą myślą, a wszystko rozstrzygnie się już.
Wiem, gdzie spodlegacie.
Już wszystko rozstrzygnie się w najbliższy poniedziałek, bo od poniedziałku rozpoczynamy akcję letnią, ale piknę lato z radiem PIK. Taka słowna zabawa. Będziemy podróżować po regionie i już właśnie w poniedziałek po godzinie 13 odwiedzimy krzywe kolano, bo krzywe kolano leży w naszym regionie, ale gdzie dokładnie, to powiemy od poniedziałku. Bardzo Państwu dziękuję. Doktor Izabela Kapsa, profesor Janusz Golinowski, doktor Patryk Tomaszewski byli Państwa i moimi gośćmi. To był Regionalny Punkt Widzenia, ostatni przed wakacjami. Do usłyszenia, mówi Michał Słopacian.